Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Przystanek Książka. Programu prezentującego książki wydawane przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Tym razem gościnnie realizujemy program w księgarni Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej. Zapraszam serdecznie. Państwa i moim gościem w studiu jest pan dr Adam Nogaj, historyk, żołnierz, oficer Wojska Polskiego, kapitan. Witam, panie doktorze.
Emerytowany, witam pana redaktora, witam szanowni państwa.
To nie mówi się emerytowany, tylko w stanie spoczynku.
O tak, tak, może tak będzie lepiej.
Spotykamy się przy okazji pana pracy naukowej zatytułowanej Oddział Wywiadowczy Sztabu Głównego Ludowego Wojska Polskiego 1944-1945, organizacja i działalność, studium historyczno-wojskowe. Biorąc do ręki pana pracę naukową, byłem sceptycznie nastawiony. Kolejna bardzo naukowa rzecz. Tymczasem po przejrzeniu, przeczytaniu dużej części odłożyłem z niechęcią tą książkę, z niechęcią, ponieważ nie zdążyłem jej całej przeczytać, z wypiekami na twarzy, bo działania, nie miałem wyobrażenia o tym, że były prowadzone tak mocne i ostre działania wywiadowcze młodych chłopców, którzy zostali wcieleni do Ludowego Wojska Polskiego w 1944-1945 roku. Jak to wyglądało? Od czego się zaczęła działalność właśnie takiego oddziału wywiadowczego?
Panie redaktorze, szanowni państwo, historia wspomnianego oddziału wywiadowczego jest nierozerwalnie związana z tak zwanym Ludowym Wojskiem Polskim i na temat tego Ludowego Wojska Polskiego moglibyśmy bardzo dużo powiedzieć, ale to oczywiście nie temat naszego spotkania. Oddział powstał w połowie września 1944 roku po otrzymaniu informacji ze Sztabu Generalnego Armii Czerwonej o konieczności utworzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który ma być formowany według etatu sowieckiego frontu. Czyli tak jak był front pierwszy białoruski, drugi, trzeci ukraiński i tak dalej, i każdy z tych frontów miał swoje dowództwo frontu, takim samym dowództwem frontu, tylko o innej nazwie Sztabu Generalnego, był właśnie ten rozkaz, o którym wspomniałem, nakazywał utworzenie takiej instytucji. Jednym z elementów Sztabu Głównego był oddział drugi informacyjny wywiadowczy. Zadaniem Sztabu Generalnego, ten, który powstawał, a także oddziału wywiadowczego, było przygotowanie frontu polskiego. Była taka idea, pierwsza armia polska wkroczyła na tereny Polski pod koniec czerwca, w lipcu i to przekształcona została w pierwszą armię Wojska Polskiego. Jesienią zaczęto tworzyć drugą armię Wojska Polskiego i był plan utworzenia trzeciej armii Wojska Polskiego. Te trzy armie, każda po trzy dywizje, początkowo miały tworzyć front polski. Organem zarządzającym, dowodzącym był wspomniany Sztab Generalny, a instytucją, która miała dostarczać informacji o przeciwniku, realnym przeciwniku, czyli mówiąc inaczej, to co będzie przed tym frontem, prawda, polskim, był wspomniany oddział wywiadowczy. Działania, jakie miał prowadzić, to było rozpoznanie lotnicze, ten płytki to był zjazd lotniczy, ten na kilkaset kilometrów to był wywiad lotniczy, to zabezpieczałaby 14 Armia Lotnicza, był rozpoznanie partyzanckie, polski sztab partyzancki, który miał swoje oddziały partyzanckie na terenie Polski. Te oddziały zostały przekształcone później w oddziały Armii Ludowej. Miało być rozpoznanie radiowe. W każdym froncie sowieckim był batalion, dywizjon rozpoznania radiowego, który poprzez namierzanie, podsłuchiwanie, prawda, rozmów, no też dużo informacji zdobywał. Był właśnie agentura, czyli działania agentów desantowanych na spadochronach na głębokim zapleczu armii niemieckiej z zadaniem rozpoznania, co się znajduje. Lotnisko, składy, amunicja, fabryki, jakaś druga linia obrony i tak dalej, i to drogą radiową miało trafiać do wspomnianego oddziału. Tam dokonywano oceny wszystkich źródeł pozyskiwania wiadomości i przedstawiano zbiorcze meldunki dla dowódcy mającego powstać frontu. Front nie powstał, ale znaczy zaczęto szkolić wywiadowców. No i właśnie los 21 grup wywiadowczych Czech, które desantowane zostały, miały być desantowane na terenie Polski, za Wisłą, w Kieleckie, natomiast desantowane zostały na terenie III Rzeszy, jest głównym wątkiem wspomnianego opracowania.
To było bardzo takie bohaterskie działanie ze strony tych młodych ludzi, którzy nie byli do końca wyszkoleni, a jednak podejmowali się zadań wywiadowczych, nie tylko wywiadowczych, ale bojowych również na terenie wroga, zajętym przez wroga, na terenie wobec wojsk III Rzeszy.
Wysiłek naszych wywiadowców, a desantowano ich 81 osób, to jest nasz wkład w wspólną walkę i zwycięstwo nad hitleryzmem. Wysoką cenę zapłaciła nasza młodzież. 29 z tych młodych ludzi zginęło, 3 dziewczęta zginęły młode, które też były desantowane na zapleczu. Pozwolę sobie wspomnieć, że przejrzałem kilkaset przynajmniej teczek archiwalnych dotyczących wspomnianego oddziału. Nie zdarzyło się znaleźć jakiejkolwiek notatki, z której by wynikało, że młody człowiek odmówił współpracy z wywiadem na dobrą sprawę sowieckim, bo ci oficerowie, którzy werbowali tych naszych młodych ludzi, byli oficerami sowieckimi.
Każdy... Ale mówiono im, że działają na rzecz niepodległego państwa polskiego.
Tak, tak, oczywiście, tak. Każdy z tych młodych ludzi wyraził zgodę. Większość nie miała żadnych doświadczeń wojskowych, większość nie miała żadnych doświadczeń partyzanckich, które były niezbędne, jak gdyby, by realizować zadania na terenach III Rzeszy. W Polsce niekoniecznie, ale na terenach III Rzeszy właśnie te doświadczenia partyzanckie decydowały o przeżyciu. Najpierw trzeba było umieć rozpalić ogień w zimę. Ta młodzież nasza skakała w lutym, w marcu, w kwietniu 1945 roku. Trzeba umieć zrobić szałas, żeby się przespać, nerek nie odmrozić, prawda, po dwóch nocach, no a później pomyśleć o realizacji zadania, czyli penetrować to zaplecze, co tam jest, gdzie są okopy, gdzie znaczy, jakie oddziały się znajdują. No niektórzy z tych naszych wywiadowców bardzo śmiało sobie poczynali, bardzo śmiało. Tu jeżeli by przejrzeć niektóre opowieści, to chciałem powiedzieć, że dobry kryminał, to będzie mniej interesujący od działań, prawda, naszych niektórych wywiadowców.
Jak byli wyposażeni i uzbrojeni żołnierze służący w oddziałach wywiadowczych Sztabu Głównego LWP?
No na pewno inaczej w stosunku do normalnego żołnierza z dywizji piechoty. Każdy miał pistolet TT albo Naganta. Mógł sobie wybrać broń długą, czyli PPS, Schmeissera. Był karabin wyborowy z celownikiem, nawet z tłumnikiem, znaczy jest taka informacja. Na każdego przypadało chyba po 5 granatów. Grupy dywersyjne miały ponad chyba 10 kg materiałów wybuchowych, różne zapalniki naciskowe, elektryczne, mieli ładunki zapalające, ale tych akcji dywersyjnych na dobrą sprawę było mało. Natomiast uzbrojenie było, nazwijmy sprawę po imieniu, wystarczające. Rzecz polega na tym, że wywiadowcy operujący na terenie przeciwnika nie mają prawa używać broni. To mają być ludzie, którzy są niewidoczni, gdzie przeciwnik przejdzie 10 metrów obok ukrytego wywiadowcy i nie ma prawa go zobaczyć. Ta nasza młodzież nie była wyszkolona i płaciła wysoką cenę, między innymi za pojedynki z jakimiś patrolami niemieckimi i przypadkowo spotkanymi, prawda, ludźmi w lesie.
Oddział wywiadowczy Sztabu Głównego Ludowego Wojska Polskiego 1944-1945, organizacja i działalność, studium historyczno-wojskowe. Państwa moim gościem w studio był pan dr Adam Nogaj. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
Państwa i moim gościem w programie jest ksiądz Lech Gralak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam, proszę księdza. Spotykamy się przy okazji wydania księdza pracy naukowej. Wspólnie z księdzem Piotrem Tylcem napisaliście książkę pod tytułem Kryptonim Pątnicy, czyli Służba Bezpieczeństwa wobec pieszych pielgrzymek na Jasną Górę w latach 1976-1988. Pielgrzymki, temat rzeka i pielgrzymki to nasza narodowa tradycja i taka cecha narodowa wypracowana przez wieki właściwie. Zawsze Polacy chodzili w pielgrzymkach, a zwłaszcza w okresie komunistycznym. Jak to wygląda w pracy naukowej księdza? Jak to wyglądało w PRL?
Tak, ja akurat byłem uczestnikiem pielgrzymek w
współorganizatorem, a wcześniej organizatorem pielgrzymki radomskiej. No każdy z nas chodził w pielgrzymkach w czasach młodości,
tak,
później,
tak, tak,
wcześniej.
I teraz odnoszę się do tej grupy radomskiej, która w 1976 roku liczyła sobie 360 osób. Kiedyś postanowiłem wziąć udział w takiej pielgrzymce. To jest opowieść na, że tak powiem, inne spotkanie. I po tej pielgrzymce poproszono mnie, żebym objął taką duszpasterską opieką grupę radomską. Grupa radomska uczestniczyła w warszawskiej pielgrzymce w piętnastce fioletowej. Myśmy wędrowali...
Co to znaczy fioletowa? Piętnastka fioletowa?
To była jedna z grup, bym powiedział, warszawskiej pielgrzymki pieszej, która miała również kilkanaście podgrup. I w ramach tej właśnie piętnastki warszawskiej pielgrzymki myśmy wędrowali w latach 76-79. Łączyliśmy się z warszawską pielgrzymką w Studziannie, w Sanktuarium Matki Boskiej Świętorodzinnej, gdzie urzędują, gdzie duszpasterstwo prowadzą księża Filipini. Tak to się zaczęło. Radomska generalnie pielgrzymka to ona sięga nawet XVII wieku. To z guberni właśnie tej radomskiej wychodziły pielgrzymki do Częstochowy i to bardzo liczne. Ale odniosę się do tych, w których ja uczestniczyłem i dlaczego ten temat podjąłem. Otóż ten temat podjąłem dlatego, że pracownik IPN-u radomskiego, pan Marcin Krzysztofik, złożył nam wizytę w klasztorze w Radomiu i powiedział, że jest obfity materiał dotyczący ruchu pątniczego, gdy chodzi o pielgrzymkę radomską, warszawską i nie tylko, i że tam występuje tam dosyć często moje nazwisko jako współorganizatora, organizatora i jako wroga ludu. I zainspirował mnie do tego, żeby podjąć w tym temacie badania. Również zainspirował mnie do tego, żeby podjąć kwestie, które z tym ruchem były związane, a więc konkretnie z inwigilacją pieszych pielgrzymek przez SB. Tak to się właśnie zaczęło. I gdy chodzi o sam jeszcze rozwój, zaraz wrócę do tego tematu pielgrzymowania, to z tej grupy 360 osób do 1985 roku, przy intensywnej naszej pracy i działalności, pielgrzymka potem radomsko, sandomiersko-radomska wzrosła do 16 200, chyba 31. Dlaczego tutaj ten temat podjąłem? Dlatego, że właśnie pan Krzysztofik mnie do tego zainspirował, żeby wystąpić także o status pokrzywdzonego, co uczyniłem. Powiedział krótko też, żebym sobie poszukał prawda, promotora, który mi otworzy szersze możliwości do wnikania właśnie w archiwa. Więc ja to właśnie uczyniłem, chociaż nie miałem absolutnie takiego zamiaru, żeby wchodzić w jakieś takie badania naukowe. Przede wszystkim wystąpiłem do IPN-u w tym pierwszym rzucie o udostępnienie tych dokumentów, które otrzymałem oczywiście w dużym pliku, ale animizowane. To sprawiło, że ja potrzebowałem jednak wniknąć głębiej właśnie w ten temat. Te badania moje, które trwały do obrony pracy mojej doktorskiej, trwały 5 lat i pozwoliły mi sięgnąć do wielu źródeł archiwalnych. No jeżeli powiem, że około 1500 tych źródeł przebadałem, które nawet wykraczają poza zakres owej mojej pracy naukowej, jak i trochę wykraczały poza zakres tej publikacji, to oczywiście miałem satysfakcję, że one wykroczyły, a nie, że któreś zostały pominięte. Ten czas, wracając do samego motta pielgrzymowania, ten czas rzeczywiście był czasem, gdzie młodzi ludzie i nie tylko młodzi ludzie odnajdowali w ruchu pątniczym przestrzeń do większej swobody. Swobody wyrażania, poczucie wolności, której nie mogli sobie zafundować w systemie istniejącym, panującym, właśnie gdy chodzi nawet o te przestrzenie parafialne. I pielgrzymka dawała taką właśnie możliwość. Powiem krótko. Początkowo nawet z różnych części Polski, a więc z Rzeszowa, z Lublina, z Tarnowa, dołączały do nas pielgrzymki, grupy pielgrzymów, które włączały się właśnie w ten nurt pielgrzymki radomskiej. I to dzięki temu właśnie pielgrzymka się niezwykle rozrastała. No nie wiem, czy nie nawiązać do samej publikacji, bo...
Chciałbym zapytać się właśnie, jak się odnosiła Służba Bezpieczeństwa do tego ruchu, no bo jest podtytuł Służba Bezpieczeństwa wobec pieszych pielgrzymek. Co robiła Służba Bezpieczeństwa, tak, żeby rozbić ruch pątniczy?
Tak. Przede wszystkim dla Służby Bezpieczeństwa ten temat, gdy chodzi o ruch pątniczy, był zawsze tematem, który był stawiany, bym powiedział, dość na pierwszym miejscu, dlatego że właśnie udział pielgrzymów i postawy pielgrzymów wymykały się niejako spod kontroli SB. Wolność słowa, wolność większa, gdy chodzi o swoją postawę. My, uczestnicy tego ruchu, mieliśmy świadomość, że mamy do czynienia z inwigilacją ze strony Służby Bezpieczeństwa, tym bardziej, że były namacalne tego przykłady. W pracy tu umieściłem zresztą taki dosyć ciekawy właśnie dokument, który stanowi o tym, jakie materiały były używane na przykład do inwigilacji pieszych pielgrzymek, do dezintegracji, i one, te materiały zachowały się wbrew postanowieniom przełożonych Służby Bezpieczeństwa, zachowały się właśnie w Archiwum Radomskim, które sobie pozwoliłem właśnie również wydobyć. One, powiedzmy, w opowieściach są dosyć mocno znane, ale ja tutaj właśnie starałem się umieścić współautorem właśnie w tej publikacji ów cały dokument, który stanowi, jakich materiałów używano. A jakich używano materiałów, to najpierw od tego może drastycznego zacznę. Butelki po winie. Chodzi o dyskredytację. Tampony zabarwione krwią zwierzęcą, prawda, podpaski, różne, prawda, historie, które by stanowiły właśnie o tym, że pielgrzymka nie ma charakteru religijnego, tylko to jest jakaś wycieczka turystyczna, gdzie pielgrzymi po prostu niemoralnie się zachowują. Chodziło o zohydzenie także pielgrzymki jako takiej tym wszystkim, którzy po drodze, których spotykaliśmy, a więc także i tym, którzy nas przyjmowali na noclegi, którzy nam udzielali gościny. To jest kwestia rozrzucania prezerwatyw, literatury takiej, prawda, z tej przestrzeni, sekcji i tak dalej, i tak dalej. To właśnie robiła Służba Bezpieczeństwa. Miałem na to także dowody. Myśmy zawsze starali się, żeby po każdym postoju albo ewentualnie tak zwanym pogodnym wieczorze posprzątać bardzo dokładnie teren, na którym żeśmy byli, a potem się okazało następnego dnia rano, że teren był potwornie zaśmiecony wszystkimi odpadami żywnościowymi i tego typu, o których ja właśnie mówię. I chodziło o to, żeby po prostu zohydzić także i temu miejscowemu proboszczowi, żeby on więcej sobie nie zawracał głowy pielgrzymkom, bo to idzie banda, jak to nawet niektórzy księża dali się na to nabrać, którzy w swoich relacjach, w spotkaniu z SB-kami, co przychodzili, żeby sobie z nimi uciąć tak zwaną rozmowę, no to używali nawet takiego języka, że to idzie banda nieskoordynowana, która jest zdemoralizowana i tak dalej, i tak dalej.
Nie przebierano w środkach.
Nie przebierano w środkach, ale też bywały takie historie, że odbierano dokumenty kierowcom, którzy przewozili bagaże pątnikom. Takie wydarzenie miało miejsce na przykład w Potworowie w roku 78, gdzie mieliśmy dwa samochody transportowe i jednemu z tych kierowców właśnie SB-cy odebrali dokumenty, dlatego że gdzieś tam stanął głębiej na jakiejś tam łące chłopskiej, ale przede wszystkim dlatego, że posługiwał się samochodem, który miał rurę wydechową nie z lewej strony, tylko z prawej strony. I to była właśnie, to był argument, żeby nam utrudnić. No, musielibyśmy w tej sytuacji bagaże wziąć na plecy i po prostu z tymi ciężkimi bagażami poruszać się dalej. Więc myśmy, ja z takim księdzem sercaninem, księdzem Czesławem, poszedłem na posterunek właśnie w Potworowie i zażądałem zwrotu tych dokumentów. No oczywiście nie było mowy początkowo, żeby na tym posterunku zwrócili nam te dokumenty, ale kiedy grupa ruszyła z postoju takiego obiadowego i zatrzymałem tę grupę liczącą około 1000 osób przed posterunkiem, to zadziałało. I oczywiście był wielki krzyk, żeby odprowadzić grupę, i ja użyłem takiego sformułowania, że wcześniej nie odejdziemy, dopóki panowie dokumentów nie oddadzą. SB-cy oczywiście siedzieli za drzwiami tego posterunku, przysłuchiwali się, bo jest dokument na to i tak dalej. I ponieważ sytuacja stała się bardzo niebezpieczna i napięta, To postanowiono decyzją przełożonego tutaj SBC Radomskiej, żeby oddać dokumenty, podpisać tylko stosowny papier, który by stanowił o tym, że kierowca podporządkuje się pod, powiedzmy, oczekiwania władzy i tak dalej, że zmieni tę rurę wydechową na drugą stronę i coś tam jeszcze.
Ksiądz Lech Gralak i ksiądz Piotr Tylec, kryptonim Pątnicy, Służba Bezpieczeństwa wobec pieszych pielgrzymek na Jasną Górę w latach 1976-1988. Państwa i moim gościem w studiu był ksiądz Lech Gralak, autor niniejszej publikacji. Dziękuję księdzu za rozmowę. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo.
Państwa gościem w programie Przystanek Książka jest pan dr Witold Bagieński. Witam panie doktorze.
Serdecznie.
Widzimy się po raz kolejny. Spotykamy się przy okazji pana najnowszej książki, która stoi tu przed nami. Instrukcje i przepisy wywiadu cywilnego PRL z lat 1953-1990. Tym razem bardzo duża rozpiętość lat 53-90. No i wywiad cywilny PRL, czyli wywiad... Czyli służby skierowane na działalność poza granicami.
Wywiad cywilny, czyli wywiad w strukturach Służby Bezpieczeństwa, wcześniej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, a potem właśnie w MSW. Ta jednostka działała od 1955 roku pod nazwą Departament Pierwszy i był to wywiad zagraniczny. Jednostka bardzo ciekawa, bardzo aktywna, sporo już na jej temat pisano. Natomiast celem tej publikacji jest to, żeby zebrać wszystkie dokumenty, te, które się dało zebrać, dotyczące jej działalności, żeby były pewne podstawy, do których się można odwoływać. Ta data 1953 nie jest najtrafniejsza, w tym sensie, że nie jest to jakaś żadna cezura istotna dla działań wywiadu. Natomiast problem polega na tym, że po prostu ja bym chętnie wydał publikację, która będzie sięgała do roku 1945. Niestety dokumentów z tego najwcześniejszego czasu zachowało się tak mało i nie są to dokumenty, które były najważniejsze, w związku z czym zapadła decyzja, by jednak się ograniczyć do okresu od połowy lat 50. i od czasu, kiedy Departament Pierwszy nazywał się Departament Pierwszy, czyli od stycznia 55 roku. Ten 53 rok wziął się stąd, że pierwsze takie wartościowe dokumenty, które odnosiły się do działalności Departamentu Pierwszego, stworzył jeszcze jego poprzednik, Departament Siódmy, czyli jeszcze w czasach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Te dokumenty po prostu obowiązywały przez jakiś czas i z tego się to wzięło. I mamy tutaj dokumenty dotyczące przeróżnych spraw. Przede wszystkim dotyczące organizacji wewnętrznej, struktur, zasad działania, kategorii spraw, które prowadzono, systemu wysyłania funkcjonariuszy na placówki zagraniczne. No, szereg takich podstawowych rzeczy i traktowałbym tę publikację jako swego rodzaju niezbędnik dla osób, które się tą tematyką interesują, chcą
Czyli
się odwołać
tak
do dokumentów.
Tak zwany punkt wyjścia, tak?
Tak, tak. I tutaj chciałbym dodać, że ta publikacja to jest pewna część projektu, to znaczy pracuję nad wydaniem publikacji monograficznej, która będzie monograficznym opisem tego, jak te przepisy funkcjonowały w praktyce, czyli opisany zostanie właśnie, jak wyglądają poszczególne przemiany strukturalne. Jeżeli chodzi o strukturę wywiadu, mamy do czynienia z jednostką, która ma pewne stałe elementy. Od połowy lat 50. jest to z reguły wydział, który się zajmuje nielegałami, czyli takimi bardzo głęboko zakonspirowanymi szpiegami. Są to wydziały tak zwane kierunkowe, czyli zajmujące się poszczególnymi terenami. Z reguły wydział amerykański, wydział niemiecki, Wydział Krajów Romańskich, potem zamieniony na Wydział NATO i Watykanu. To się właściwie nazwa zmieniła, ale kompetencje były dość podobne. Do tego były czasy, kiedy się interesowano także, jakby istniały konkretne jednostki zajmujące się innymi terenami. Generalnie te wydziały kierunkowe to był trzon działalności operacyjnej. Następna bardzo istotna struktura, wydział zajmujący się polskim uchodźstwem. Najpierw wydział emigracyjny, a potem tak zwany wydział dywersji ideologicznej, czyli to był taki wydział, który zajmował się Radiem Wolna Europa, paryską kulturą, a w latach 80. kontaktami...
Takie ciekawsze, tak, barwniejsze działania.
Tak, zdecydowanie. W latach 80. ten wydział bardzo dużą rolę spełnił. On się wtedy miał numer 11, ja kiedyś o nim tekst napisałem, taki dosyć duży. A ono się zajmowało rozpracowywaniem kontaktów między Solidarnością emigracyjną a Solidarnościowym podziemiem, mówiąc w dużym uproszczeniu. Do tego wszystkiego niezwykle ważną jednostką i myślę, że tą, która miała być może największe sukcesy, był wydział, który zajmował się wywiadem naukowo-technicznym. On w latach Gierka, kiedy te sprawy były na topie, został bardzo mocno rozbudowany. Z jednego wydziału nagle zrobiono 5. Potem jeszcze pojawiła się problematyka zadłużenia zagranicznego, więc był wydział, który zajmował się i tą tematyką, czyli po prostu ekonomią, bankami, rozliczeniami finansowymi. Także to były tego typu sytuacje. No i cały ten aparat administracyjny, czyli technika, dlatego że wywiad bardzo mocno wykorzystywał różnego rodzaju urządzenia, ukryte magnetofony, jakieś urządzenia w walizkach i tak dalej. Takie przedmioty, które umożliwiały odbywanie spotkań gdzieś za granicą w warunkach konspiracyjnych i rejestrowania na przykład rozmów.
Czyli wydział, który się stykał na co dzień z nowinkami technologicznymi.
Tak, tak. To może nie tak jak w filmach z Jamesem Bondem, że tam wchodzono do takiego laboratorium i tam w ogóle jakieś samochody czekały i tak dalej. To aż tak to nie było. Natomiast no, była to komórka, która zajmowała się radiołącznością, tajnopisami, bardzo istotnymi w przypadku kontaktu z agenturą zagraniczną, taką głębiej zakonspirowaną, właśnie kamuflowaniem różnych skrytek w urządzeniach, w jakichś przedmiotach codziennego użytku. One były bardzo potrzebne do tego, żeby po prostu móc z nimi pojechać za granicę i przewieźć pewne rzeczy. Więc budowane, to, nazywano to kontenerami, to się dzisiaj kojarzy oczywiście z czymś kompletnie innym, z transportem intermodalnym. Natomiast w tamtym okresie tak nazywano po prostu jakieś martwe skrzynki i tego typu urządzenia. Także oczywiście taka struktura też była. W każdym razie wywiad był bardzo mocno rozbudowywany i w latach 80. to była potężna struktura z własnym ośrodkiem szkoleniowym w Starych Kiejkutach. Także no, jest oczywiście bardzo ciekawą jednostką.
Akty normatywne, czyli jak każda instytucja w PRL-u musiała obrastać w całą masę dokumentów regulujących życie wewnętrzne.
Tak, to było zdecydowanie potrzebne po prostu po to, żeby były pewne fundamenty, na których się można oprzeć, żeby były pewne jasno określone zasady, jak to wszystko ma działać. Były oczywiście czasy, kiedy tym przejmowano się dużo mniej na przykład niż w innych. Na przykład w latach 80. minister Kiszczak położył bardzo duży nacisk na to, żeby różnego rodzaju przepisy funkcjonowały, były aktualne, choćby dlatego, że środowiska antykomunistyczne bardzo mocno się odwoływały czasem właśnie do rozwiązań prawnych, do pewnych kwestii po Helsinkach, zresztą w latach 70. różnych ustaleniach, no nie było możliwe po prostu, żeby robić pewne rzeczy w taki sposób jak w latach 40. tak po prostu bezpośrednio, a czasem wręcz otwarcie, brutalnie. Tutaj to wyglądało inaczej. Bardzo mocno się jednak podpierano takimi konsultacjami prawniczymi, na przykład przy konsultowaniu pewnych rzeczy. W każdym razie tutaj jest zebrany pewien materiał, który nie są to oczywiście wszystkie dokumenty, które wytworzono, bo choćby nie publikowałem jakichś dokumentów dotyczących spraw socjalnych, znaczy pomieszkań funkcjonariuszy, tego typu kwestii, bo powiedzmy, że to jest może interesujące dla jakichś pojedynczych osób w kraju. Natomiast tutaj jest to, co jest moim zdaniem takim dobrym niezbędnikiem dla osób, które tą tematyką chciałyby się dalej zajmować.
Doktor Witold Bagieński, Anna Karolina Piekarska, Instrukcje i przepisy wywiadu cywilnego PRL z lat 1953-1990. Państwa i moim gościem w programie był pan doktor Witold Bagieński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę pasjonującej lektury i serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka programu Przystanek Książka.